To jest Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
O jej rodzinie zaczęło być głośno, gdy pewien znany fotograf zrobił jej córce zdjęcie, na którym niosła transparent z napisem „Nie mów do mnie, Murzyn”. Jest prekursorką coachingu w Polsce, trenerką, mediatorką NVC, prezeską fundacji Porta, która działa na rzecz mniejszości społecznych i etnicznych, mamą Eleny, Aleksa, Bianki i Franka, żoną Arinze i, jak o sobie mówi, pół nigeryjką, choć tę nigeryjskość na pierwszy rzut oka trudno dostrzec. Litkan Wolisa, dziewczyna, która idzie przez dżunglę z maczetą i przeciera szlak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witaj.
Rzeczywiście tak się czujesz, jakbyś szła przez dżunglę z maczetą?
No mam jakiś taki gen, który pcha mnie do przodu, żeby przecierać szlaki. I mam tak, że jak patrzę w dżunglę, to jedni widzą drzewa, a ja widzę ścieżkę. I wtedy nie mogę spokojnie stać, tylko zabieram się za wycinanie.
Powiedz mi, ostatnio mieliśmy kontakt przy okazji naszej kampanii Najpiękniejsze Wnętrza 2022. Szukaliśmy rodziny. Ty nas skontaktowałaś z rodziną z Konga, która dotarła tutaj do Polski w dramatycznych okolicznościach. Czy działanie na rzecz mniejszości to zawsze był twój temat? Czy no tutaj zadecydowało twoje małżeństwo i to, no, za kogo wyszłaś za mąż?
Zawsze. Tak się wydawałoby, że męża poznałam przez przypadek, bo na Świętokrzyskiej w Warszawie idąc. Natomiast jako nastolatka mieszkałam, właściwie jeździłam do babci, która mieszkała obok obozów dla uchodźców. I już wtedy podjęłam walkę z okoliczną ludnością, która była nieprzychylna, i praktycznie przez parę lat tam prawie pomieszkiwałam w tych obozach, przewijając dzieci, gotując, pomagając formalności załatwiać osobom, które przybyły do Polski. Także zawsze mnie ciągnęło do innych kultur, ciekawili mnie inni ludzie i zawsze chciałam pomagać.
Afrykański lew. Kunta Kinte, takie określenie o twoim mężu znalazłam w prasie. Jaki jest twój mąż? No i jak to było z tym przypadkiem o tej Świętokrzyskiej?
Mm-hmm. Rzeczywiście jest niespotykanie odważny. Pamiętam, jak 19 lat temu przyjechał do Polski i pobraliśmy się i na przykład szedł z dzieckiem na plac zabaw, nie bardzo mówił po polsku, ale jak przychodziła na przykład grupa młodzieży, która no tak wchodziła na ten plac zabaw niszcząc go, no bo to nie był na ich wiek plac zabaw, no to on, nie mówiąc po polsku, był tym, który właśnie stawiał w obronie placu zabaw. I no generalnie jest wyczulony na niesprawiedliwość wszelaką, więc zawsze wstaje i mówi i broni. Także tak.
A powiedz, trudno ci było podjąć decyzję o tym, żeby wyjść na niego za mąż?
Tak, to była trudna decyzja. Nawet się z niej wycofywałam, bo jak się mąż oświadczył, to z tych odmówiłam w pierwszym odruchu. Zresztą odmówiłam, bo wiedziałam, z czym to się wiąże, bo pochodzę z takiej tradycyjnej dosyć rodziny. Więc jak przyszłość pokazała później, słusznie przewidywałam, że będzie trudno. I rzeczywiście było bardzo trudno. No, ale też prowadząc fundację, pomagamy w różnych sprawach ludziom z innych kultur. No to jest bardzo powszechne, że ludzie starszej daty mają trudność z akceptowaniem inności. Gdzieś to się właśnie z jakimś wstydem nawet wiąże. A ludzie młodzi, tak jak chodzimy na protesty na przykład, to widzimy, że to już jest zupełnie inne pokolenie, zupełnie inne DNA, które krąży w młodych ludziach. No i też dobrze o tym mówi Ryszard Kapuściński, na przykład w Lapidariach, że tłumacząc w ogóle taką niechęć czy rasizm, że ciemny poszukuje jeszcze ciemniejszego, żeby nie czuć się najciemniejszym. Także też z naszych doświadczeń jest tak, że ludzie, którzy, tak jak mówisz, to moja córka w tym swoim wystąpieniu TEDx, że szczęśliwi ludzie nie hejtują i ludzie, którzy są pewni siebie, ludzie, którzy siebie lubią, nie mają potrzeby poniżać drugiego człowieka.
A powiedz, bo wspomniałaś o tradycyjnej rodzinie, bo z takiej pochodzisz. Rozumiem, że dla twoich rodziców to było trudne, że twój mąż jest czarnoskóry.
Tak, tak, tak. Cały wodospad różnych emocji, od lęku o mnie, po ogromną niechęć. No i to wszystko trzeba było przebrnąć przez to i to trwało lata. i było niezmiernie trudne.
Ja też mam takie doświadczenie, tak trochę z boku, ale jednak też i bardzo bliska mi osoba właśnie też miała taką historię. Ja bardzo się chciałam spotkać z koleżanką, która, z taką przyjaciółką z dzieciństwa, która mieszka za granicą, a jej mama, która była tutaj w Polsce, bardzo mi to odradzała. Próbowała mnie odwieźć po prostu za wszelką cenę od tej wizyty. Myśmy się i tak spotkały, no i zastanawiałam się, o co chodzi, z jakiego powodu. No i okazało się to dlatego, że jej mąż jest czarnoskóry. I to była taka motywacja, żebyśmy my się po latach nie spotkały, mimo że się no, kochałyśmy jako dzieci, no bo ten wstyd był po prostu zbyt silny. Ale tak jak powiedziałaś, to się zmienia. Na szczęście młode pokolenie jest zupełnie inne. Wy jesteście razem, na pewno też te początki nie były łatwe, ale śluby mieliście aż 3. Mhm. Jak to możliwe?
Tak, żeśmy wzięli najpierw taki praktyczny ślub cywilny. Później żeśmy w rocznicę wzięli ślub kościelny, a później pojechaliśmy do Nigerii i tam mieliśmy jeszcze tradycyjny nigeryjski ślub, bo rodzice męża nie byli tutaj w Europie na naszych ślubach, więc tam mieliśmy powtórkę, także śmieję się, że tego się nie da odkręcić.
No tak, bo już 3 razy powiedziałaś tak. A powiedz mi, no bo tutaj tych różnic oprócz takich widocznych gołym okiem jest więcej, bo jest też różnica dotycząca na przykład wyznania, jeżeli możemy o tym pogadać, bo gdzieś przeczytałam, że twój mąż jest nigeryjskim Żydem, więc nie dość, że jest czarnoskóry, to jeszcze jest ta religia. Jak to u was wygląda? W jakiej wierze na przykład dzieciaki wasze są wychowywane? To tak jest rzeczywiście różnorodnie.
Tak. Mój mąż pochodzi z plemienia Ibu. Są takie 3 główne plemiona w Nigerii. On pochodzi z plemienia Ibu. I to plemię genealogicznie wywodzi się z Izraela. I rzeczywiście zostały badania zrobione, że nawet do dzisiaj pewne tradycje zostały zachowane. I mój mąż też pielęgnuje te tradycje. Został wychowany w protestantyzmie. Także jest z wychowania, z przyjętej wiary chrześcijaninem. No a żeby wziąć ślub ze mną, przeszedł na katolicyzm. Ale tak naprawdę jesteśmy taką ekumeniczną rodziną, także jakby wierzymy, że jest jeden Bóg i wchodzimy do tego kościoła, który akurat mamy przed sobą. Więc tak to pogodziliśmy i jest to absolutnie do pogodzenia.
A powiedz, no mówiłyśmy o tej zmianie, że to się trochę zmienia, ale też nie do końca, no w Polsce jest jak jest. Nadal masz tak, że jak idziecie razem ulicą, swoją rodziną, to musisz mieć na sobie ten pancerz?
To chyba najlepiej o tym mówią nasze dzieci, bo one, podobnie jak mój mąż, sporo przeszły przez te lata w Polsce, to nie ukrywam, dużo trudnych rzeczy za nami, no ale też żeśmy z tych trudnych rzeczy, z tych trudnych doświadczeń zrobili coś, uważam, że najlepszego, co można było. Czyli przekuliśmy to w jakąś moc, w jakąś takie odważne stanięcie jedno za drugim, każdy za sobą. I jak pytam dzieci, czy coś się zmieniło w Polsce, to one mówią, że od czasu, kiedy żeśmy byli w mediach, byli na okładkach, udzielali wywiadów, dzieci twierdzą, że w Polsce jest mniej rasizmu. I jak to interpretować? Mm-hmm. Czy rzeczywiście jest mniej? Czy one po prostu się stały silniejsze i bardziej odporne na to? Ja wolę tą pierwszą interpretację, że to, co robimy, ma sens.
Jasne. O tym, co robicie w fundacji, jak wyglądają te wasze zajęcia, jeszcze pogadamy, ale ja bym cię chciała zapytać jako mama nastolatków, jak w dziecku wykształcić takie poczucie własnej wartości, o jakim mówisz? No bo oni mają poczucie, że zmienili świat.
Tak.
Jak to zrobiłaś, Litka? Opowiadaj.
Kilka czynników. Mój syn ma 15 lat i ma 1,90 m, ale z fryzurą ma, śmiejemy się, 2,15 m, bo ma takie lwie ogromne afro. I on kiedyś strzygł się na krótko, a jak pojechał z moim mężem do Nigerii 2 razy na taką męską wyprawę, to wrócił i powiedział, że on jest dumny z tego, kim jest, i będzie zapuszczał włosy, i w tej chwili jest bardzo wyjątkowy przez to, że właśnie ma taką lwią fryzurę. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że kiedy nasze dzieci miały problemy w szkole, to zadaliśmy im pytanie, czy chcecie zmienić szkołę. I rozmawialiśmy o tym i oni powiedzieli, a dlaczego mamy uciekać? Przecież nic złego nie zrobiliśmy. Więc powiedzieli, tak, chcemy zmienić szkołę, ale chcemy zmienić tą szkołę na lepszą. I my totalnie żeśmy za nimi poszli. Zebraliśmy innych rodziców, takich dzieci z innością. Zrobiliśmy warsztaty w szkole, żeśmy ściągnęli fundację Dajemy Dzieciom Siłę do pomocy. I poszliśmy też w te media i No i wygraliśmy ten pojedynek z życiem i dzieciaki wyszły z tego dużo silniejsze. Także to jest jedna rzecz. Druga i trzecia, którą bym jeszcze dodała, to to, że cały czas im powtarzamy, że są piękni, są wyjątkowi, są unikalni i żeby nic nie zmieniali.
Mhm. Lidka, opowiedz o tym, dlaczego twoja córka wyszła z takim transparentem na ulicę.
To jest ciekawa w ogóle historia, bo ludzie, którzy widzieli to zdjęcie Rafała Milacha z transparentem, dopytywali się, czy to jest akcja jakiejś partii politycznej, czy to jest część jakiejś dużej akcji, podczas gdy my żeśmy dzień wcześniej spotkali się w domu jeszcze z kilkoma wolontariuszami i stwierdziliśmy, idziemy na ten strajk i zapytaliśmy dzieci naszych, co chcielibyście powiedzieć. No i właśnie jedno z haseł, które powstało i wyszło z ust dzieci, to było, że nie chcemy, żeby ludzie mówili na nas Murzyn. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to słowo zostało przekształcone i odbierane jest przez dzieci jako przezwisko, bo po prostu jest używane 90% czasu przypadków jako coś negatywnego. I z tego względu trafiło właśnie na ten transparent jako główny postulat dzieciaków.
A co to był za protest?
To był protest, który miał miejsce, dlatego w ogóle w oryginale ten transparent jest po angielsku, dlatego że to był protest pod ambasadą amerykańską i jednoczyliśmy się z wydarzeniami w Stanach w ramach Black Lives Matter.
Mm-hmm. Okej, okay, a powiedz, czego doświadczyły twoje dzieci? Oczywiście powiedziałaś o tym określeniu, którego staramy się nie używać, nie będę go powtarzała. Czy były takie sytuacje, na pewno były, dla nich bardzo bolesne? To nie wiem, to był jakiś proces, to było stałe, czy to były jakieś sytuacje incydentalne? Jak to wyglądało?
Kiedyś mój syn Alex powiedział taką rzecz do mnie, której nigdy nie zapomnę. Powiedział, mamo, ty nas nigdy nie zrozumiesz. Mhm. I to jest prawda, że ja mogę towarzyszyć im we wszystkim, czego doświadczają, ale dopóki nie mamy ciemnego koloru skóry, to nie wiemy. Taka jest prawda. I no począwszy od tego, że mój mąż jest poskręcany na śruby po wydarzeniu w centrum Warszawy, po fizyczną i taką psychiczną przemoc na naszym najmłodszym synku w szkole, przez tysiące sytuacji na ulicy, oni po prostu mają już tak wyrobiony instynkt, że wiedzą, kiedy przejść na drugą stronę ulicy, jak widzą jakąś grupę. Także no to jest... życie z takim bagażem, który tylko oni znają.
Mówiłaś o poskręcanym na śruby, głupio to zabrzmi, o tym, że twój mąż został pobity, rozumiem, tak?
Tak. Mhm.
Przez grupę. Z tego powodu, że jest czarnoskóry.
Tak.
Po tym, jak wyszliście na ulicę, po tym zdjęciu pojawiły się wywiady, pojawiło się bardzo dużo no, takiej komunikacji wokół twojej rodziny. To było trudne?
To było tak, że wiele lat, myślę, że dojrzewaliśmy do tego, zbieraliśmy doświadczenia i kiedy przyszedł ten moment, to po prostu wypłynęło z nas. I pamiętam, byliśmy w Dzień Dobry TVN i całą szóstką, całą rodziną i moja najstarsza córka jest przedmałżeńskim dzieckiem i ma białą skórę. I pamiętam po pierwszym pytaniu w tym wywiadzie, z niej tak emocjonalnie bardzo wylało się, że ona już dłużej nie może na to patrzeć, jak jej rodzeństwo i tata są traktowani. Także to wszyscy byliśmy gotowi. Mhm.
A coś się zmieniło po tej medialnej fali? Masz takie wrażenie?
Dzieci uważają, że wszystko się zmieniło i Polska jest innym miejscem do mieszkania. Jest dużo więcej świadomości. Są takie poruszające sytuacje, typu idziemy gdzieś całą rodziną i spotykamy 60-letniego Afrykańczyka, który mieszka w Polsce od 40 lat od zawsze. I on, witając się z Bianką, podając jej rękę, wsuwa jej do ręki stówę. I to jest jedyny sposób, w jaki on potrafi wyrazić to, że ta 11-latka miała jaja, żeby zrobić coś, czego on nie był w stanie zrobić. Także dużo wdzięczności od ludzi z tej społeczności, no ale też wyższa świadomość, zdecydowanie.
Powiem ci, że ja się wcale nie dziwię. Poznałam twoją córkę chyba ostatnio i miałam ochotę dygnąć przed nią. Naprawdę miałam takie uczucie, bo rzeczywiście mam wrażenie, że naprawdę bardzo, bardzo wiele zrobiła dla tej sprawy. Powiedziałaś, że twój syn ci powiedział, że nigdy go nie zrozumiesz. Czy także dlatego ci było tak trudno przyjąć oświadczenie męża, zdecydować się na to, żeby za niego wyjść za mąż i mieć z nim dzieci, które nie będą białe?
To, że znałam moją rodzinę i wiedziałam, czego się mogę spodziewać i to się potwierdziło, to jedno. A drugie, że no, nie od dzisiaj żyję w polskim społeczeństwie, które nie jest jeszcze specjalnie obyte z innością, to wszyscy wiemy. I jako narzeczeństwo szliśmy kiedyś przez park za rękę i jakaś starsza pani parasolkę wyciąga z torebki i idzie, żeby mnie okładać tą parasolką, mówiąc, a nie miałaś Polaka, żeby sobie wziąć. Także to jest w pakiecie z mężem, wiedziałam, jakie biorę doświadczenie. Mhm.
No to ja ci teraz zadam takie fundamentalne pytanie. Ty jesteś taką mądrą kobietą. Co zrobić, żeby było lepiej? Co tej Polsce jest potrzebne teraz? Co temu społeczeństwu jest potrzebne, żeby to zmienić? No bo mówimy o tym, twoje dzieci mówią, że się zmieniło. Oczywiście, że to się zmienia, no ale nadal takie rzeczy się zdarzają.
Powód, dla którego my żeśmy podjęli taką decyzję z mężem, żeby nie szczędzić wizerunku swojego i swoich dzieci, jest taki, że nie jesteśmy jakimś aktywistą, tylko jesteśmy z krwi i kości ludźmi, rodziną, mamy imiona i kiedy wychodzimy i ktoś, kto był powiedzmy bliski hejtowania, kiedy poznaje z krwi i kości człowieka, który ma imię, który mówi swoją historię, to dużo trudniej jest pozostać w tym starym paradygmacie, bo to spotkanie twarzą w twarz, tak jak ja teraz patrzę na ciebie, to jest coś, co zmienia. I nikt, kogo znam, kto ma wokół siebie blisko ludzi o innej nacji, innej narodowości, jest w stanie pozostać rasistą.
A powiedz, no twoje dzieci to są bardzo silne osoby, to widać i słychać. Jak to zrobić? Jak budować w dziecku poczucie własnej wartości od samego początku? Taka recepta dla rodziców. Co mówić, czego nie?
No ja jestem coachem, więc to taka zasada numer jeden, to to, że rozmawiamy z nimi jak z człowiekiem, a nie jak z dzieckiem. I bardzo, oni w ogóle lubią takie rozmowy, czyli są kimś w naszym domu. Naprawdę ich słuchamy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rozmawiamy z nimi o wszystkim. Jak jest temat do przerobienia, to idziemy w ekstremalne doświadczenia, czyli też tak dorośle ich traktujemy poważnie. No i trzecia rzecz, to chwalimy i przypominamy, kim są, jaką mają tożsamość i żeby tacy, jacy są, byli dumni. I to im cały czas wpajamy.
Czy taką pracę, pewnie to jest trudne w takim krótkim kontakcie, ale czy też na ten temat właśnie na przykład kwestii dotyczącej pewności siebie rozmawiacie z dziećmi w szkołach? Jak wyglądają te wasze zajęcia?
Tak, podczas tych warsztatów rozmawiamy o pewności siebie. Głównie opowiadamy historię, ale też pytamy dzieciaki. To jest takie urocze, że na przykład opowiadamy o języku mojego męża. Ten język nazywa się Ibu. I zdarza nam się nawet bywać w przedszkolach i pytamy się, jakie słowo chcielibyście w języku Arize poznać. I na przykład dzieci pytają się, jak się mówi serce. I dla mnie to jest taki zupełny nieprzypadek, że one akurat nie pytają, o jak się mówi dzień dobry, one pytają, jak się mówi serce. No bo to jest takie spotkanie serce do serca i takie skojarzenie mają.
Też no, jesteście, nie chciałam tego, ale może tak to nazwę, wzywani też do takich ekstremalnych przypadków. To znaczy w momencie, kiedy dzieje się coś niedobrego w klasie, wtedy wchodzicie wy i co?
Tak, mieliśmy na przykład takie wezwanie jakiś czas temu do szkoły, w której w dwóch różnych klasach są chłopcy, bracia ciemnoskórzy, którzy mieszkają w domu dziecka. I no bardzo, bardzo, bardzo im było tam źle w tej szkole. No i po prostu mieliśmy spotkanie z klasą jednego, z klasą drugiego. No i chyba taki najbardziej poruszający moment, kiedy mój mąż wziął jednego z tych braci, postawił go przed sobą i stanął za nim jak tata, i zaczął jakby w imieniu jego mówić do grupy. I widziałam, jak ten chłopiec no, tak się ze swoją mocą jakąś połączył. I później był taki trochę inny. Także to tak symbolicznie trochę jeździmy w niektóre miejsca trochę jak rodzice, żeby stanąć za. Tak samo jak stajemy za naszymi dziećmi, to tam stajemy podczas tych warsztatów za dzieckiem, które doświadcza też wykluczenia.
A masz takie poczucie, że za tobą też ktoś stoi? Bo ja tak jak słucham ciebie, to tak typuję, że to jest właśnie twój mąż. On ci daje taką siłę?
Tak, mój mąż zdecydowanie daje mi siłę. Jest moim najbliższym przyjacielem i opoką też. I mam takie poczucie, że pamiętam kiedyś poszliśmy do, powiedzmy, do szamana w Nigerii i on tak usiedliśmy, on tak popatrzył do nas i mówi: jedno białe, drugie czarne, a jak bliźniaki. Mm-hmm. I rzeczywiście mam takie poczucie, że gdzieś tak na poziomie właśnie takim duchowym to rzeczywiście totalnie się rozumiemy.
Ten szaman też jakieś światełko w tobie zobaczył z tego, co mi opowiadałaś. Jak to było? Opowiedz.
Tak, to jeszcze inna historia. To był akurat ksiądz jasnowidzący, taki wieloletni przyjaciel rodziny. I jak właśnie byłam u mojego męża, to weszłam do domu, on siedział z nimi i jak zobaczył mnie, zaczął strasznie gestykulować i coś mówić w języku męża do męża, ale po prostu tak strasznie przeżywając to i pokazując na czoło i zaczął tłumaczyć mężowi, że żona jest naznaczona tak tutaj do tego, że ona ma się zajmować sierotami. I tak już z angielska tłumacząc, sierotami. I powiedz żonie, że to jest strasznie ważne. To nie to, że ona czy chce, czy coś, tylko ona musi. Ona musi, to jest strasznie ważne. I później jak wróciliśmy do Polski, to przez kilka lat dzwonił i pytał, kiedy żona ostatnio zrobiła coś dla dzieci. Mhm. Także jak mam tylko możliwość pracować ze swoje związki dziecięce, to są takie moje momenty wielkiego spełnienia, bo wtedy mogę łączyć moje takie organizacyjne doświadczenia z tym ostatecznym beneficjentem, jakim jest dziecko.
Ty jesteś osobą, która wprowadziła coaching do Polski.
Tak, 20 parę lat temu pracowałam wtedy w pewnej korporacji, pojechałam do Anglii i to była miłość od pierwszego wejrzenia na kurs coachingu. I wróciłam do Polski, postanowiłam, że to jest to, co ja chcę robić i zorientowałam się, że tego nie ma praktycznie w Polsce. Więc zaczęłam organizować ludzi, którzy myślą podobnie, żebyśmy założyli polski oddział amerykańskiego stowarzyszenia. I tych ludzi nie było wystarczająco, więc chwilę to potrwało, ale udało się i założyliśmy to stowarzyszenie w Polsce i zrobiłam pierwsze akredytacje w Stanach. I no, to takie moje doświadczenie właśnie z maczetą przez dżunglę. Patrzę, ścieżki niby nie ma, ale gdzieś widzę, więc wycinam.
I wycięłaś ją, ale teraz coaching nie ma dobrej prasy, prawda? Jak myślisz, dlaczego?
No, coaching się bardzo spopularyzował. Nie jest formalnie zawodem, więc też te progi wejścia są pewnie niewystarczająco wysokie. I pewnie nie każdy go jakoś do końca etycznie też robi, czy z wystarczającym przygotowaniem. Więc to myślę, że się złożyło tych kilka czynników, że taka jest wątpliwość wokół tego, ale to ja nie zmieniam mojego nastawienia do coachingu, że on w swojej istocie jest czymś wspaniałym.
Czyli czym?
Chyba bym zrobiła taką metaforę do ogrodnika i ogrodu, że będąc coachem jest się właśnie takim ogrodnikiem, który się przechadza po tym ogrodzie, gada z tymi różami, dotyka tych roślin i one rosną magicznie. Także takie mam doświadczenie pracy z moimi klientami.
Ty pracujesz też z liderami, prawda? Co to znaczy być dobrym liderem?
Pracuję tak dużo z liderami rzeczywiście. Jest to niesamowicie spełniająca też praca, bo no, to są tacy ludzie, którzy, ja to nazywam, że potrzebują jedynie fine-tuningu, bo już są bardzo uformowani, tylko jest taka czasem jedna mała rzecz, którą jak się pokręci, to pokrętło, to się ukazuje pełnia. I dla mnie taki dobry lider to jest ktoś bardzo autentyczny, czyli taki bardzo integralny ze sobą, w jakim jest, jednocześnie empatyczny i odważny.
A kobiety liderki? Tu jest jakaś różnica, jeżeli chodzi o płeć? Czy to nie jest trochę tak, że my jesteśmy trochę mniej pewne siebie, trochę rzadziej się potrafimy nazwać liderkami?
No to jest akurat zadziwiające, bo mam takie doświadczenia, że spotykam kobietę bardzo silną na pierwszy rzut oka i ona w pierwszych słowach takiej pracy ze mną mówi, że kiedy siedzi na zarządzie, jest jedyną tam kobietą, to 3 razy mówi ten sam pomysł, nie jest słyszany i za chwilę jej kolega mówi ten sam pomysł i wszyscy biją brawo i przyjmują pomysł. I to jest zadziwiające, że ciągle ten głos kobiet nie jest wystarczająco słyszany, no ale to tylko podbija tą moją misję, żeby pracować z kobietami i żebyśmy, pozostając w swojej kobiecości, były słyszane. I no myślę, że to jest część tych wielkich przemian w ogóle na świecie, upadku takiego patriarchatu, tego skostniałego i wzrostu roli kobiet w tej transformacji świata.
Mówimy o wielkich kobietach, to porozmawiajmy o mamach SOS, o rodzicach SOS, bo wiadomo, że też są tam małżeństwa, czyli ludzie, którzy wykonują pracę rodzica zastępczego w SOS Wioskach Dziecięcych. Ty też z nimi pracowałaś. My cały czas mamy problem z tym, żeby ludzie się do nas zgłaszali, żeby chcieli wykonywać tę pracę. Jak myślisz, co jest największą przeszkodą, żeby się na coś takiego zdecydować?
Kobiety, mamy SOS, to są osoby, których historię na 100% będę pamiętała na ostatnim etapie mojego życia, do końca życia. Nigdy nie zapomnę, ogromne inspiracje. Zarówno takie, które miały 30 parę lat doświadczenia i takie, które były w swoim pierwszym roku przygody z SOS. Tak samo inspirujące. Ten próg wejścia, ja no sama bym miała dużo, dużo przemyśleń, decydując się na to. No, trzeba pewnie zrezygnować w jakimś tam stopniu z jakiegoś kawałka takiej no, swojej wygody. No i tak zupełnie otoczyć drugiego człowieka, który jest pełen niespodzianek. No, nasze dzieci są pełne niespodzianek, a dzieci, które spotykamy...
To bardzo delikatnie powiedziane, te niespodzianki.
Tak, dokładnie. Natomiast no, też znając te kobiety, wiem, że to jest ścieżka przeogromnego spełnienia, przeogromnego. Także no, wiadomo, to jest zawsze tak w życiu, że z czegoś rezygnujemy, a zyskujemy dzięki temu ogrom.
Tak, to jest właśnie też takie pierwsze skojarzenie, które zwykle ludzie mają, że to jest jakiś rodzaj rezygnacji. A rodzice SOS mówią, że właśnie zupełnie nie. To są ludzie, którzy podróżują, którzy mają swoje pasje. Mam mamę, która tu niedawno siedziała, która biega maratony. Więc to jest naprawdę szansa na satysfakcjonujące życie, zwłaszcza, że jest no, ogrom wsparcia ze strony tak dużej organizacji jak nasza, wsparcia specjalistycznego, wsparcia asystentów, ludzi takich jak ty, którzy raz na jakiś czas też się z nimi spotykają i też z nimi o ich pracy rozmawiają i razem pracujecie. Mówiłaś, że to by mogło być dla ciebie trudne. Myślałaś o tym? Bo ja mi ten ksiądz jasnowidzący przed oczami stoi. Nie myślałaś o tym, żeby wybrać taką drogę?
Moja droga jest inna, także nie rozważałam. Natomiast jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, to rzeczywiście tak, część tej inspiracji, jaką są mamy SOS, to to, że każda z nich jest taka wyrazista i każda ma jakąś pasję, którą niesamowicie rozwija. I no, w tym się też inspirowałam właśnie od nich. Jak mając tyle, ile one mają, w sensie zadań, totalnie też rozwijać pasję. Także to potwierdzam.
I odpoczywać. I też być w równowadze. To jest rzeczywiście życie bardzo ważne. Ty sama mówisz, że masz swoją własną wioskę. Jak życie tej wioski wygląda na co dzień? Opowiedz nam jeszcze.
Ja mam w ogóle sporą domieszkę włoskiej krwi, więc miałam zawsze wizję, że chcę mieć swoją wioskę, plemię, mini plemię. Także duża rodzina zawsze gdzieś była w planach. Także jest bardzo głośno. Dużo tańczymy, śpiewamy, gramy, gotujemy bardzo różnorodnie. Praktycznie prawie nie ma zupełnie polskiej kuchni, tylko jest wszystko inne. Mówimy w kilku językach jednocześnie, także to jest takie rzeczywiście duże, duże pomieszanie. No ale też dzięki temu myślę, że jesteśmy dowodem na to, że można w tym tyglu wymieszać dużo różnych składników i harmonijnie i szczęśliwie żyć.
Super, bardzo dziękuję, że zaprosiłaś nas chociaż na chwilę do swojej wioski. My też zapraszamy do naszych SOS Wiosek Dziecięcych. Wielkie dzięki za rozmowę.
Dzięki.
To był Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.